Geopolityka różnic kulturowych i kryzys tożsamości Europy. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Aby nie ugrzęznąć w eurocentrycznej spirali, należy zestawić europejski dylemat z trzema wielkimi, alternatywnymi wzorcami. W Azji Wschodniej głównym operatorem ładu jest cywilizacyjny etos ciągłości. Modernizacja stanowi tam syntezę technicznej adaptacji i niewzruszonego konfucjańskiego rdzenia etycznego. Migracja jest traktowana jako zmienna podporządkowana strategii państwa rozwojowego, a nie jako źródło nowej tożsamości. W języku logiki oznacza to, że partykularne ekspresje są twardo ograniczone przez pryncypia państwowe. Choć model ten bywa bezlitosny dla indywidualnych odmienności, posiada niezwykłą zdolność do utrzymania spójności. Europa nie powinna kopiować jego autorytarnych odcieni, ale musi zrozumieć fundamentalną logikę. Bez normatywnego centrum nie ma wspólnoty. W Afryce, gdzie granice państwowe wytyczono od linijki, siła spoczywa w logice wspólnot plemiennych i religijnych. Mobilność ludności od dawna wpisana jest w codzienność, lecz to więź pierwotna, a nie abstrakcyjne prawo państwowe, stanowi fundament zaufania. Tam, gdzie państwo jest kruche i niewydolne, migracja staje się wehikułem przetrwania, a nie świadomym projektem integracyjnym. Jeśli Europa importuje populację, nie dając im narzędzi do budowania więzi pomostowych, importuje zarazem obce sobie formy rozstrzygania sporów. Wówczas nie rodzi się wielokulturowość, lecz wielość porządków prawnych i obyczajowych. W obu Amerykach punkt ciężkości spoczywa na obywatelskim credo. Zdolność asymilacyjna narodu budowana była przez pryzmat wspólnego języka, konstytucyjnego patriotyzmu i kontrolowanych fal migracyjnych. Procesom tym towarzyszyły poważne, często ostre narzędzia asymilacyjne. Spory i dramaty były realne, lecz mechanizm integracyjny pozostawał klarowny. Płynie stąd pragmatyczna lekcja, pluralizm, który nie wymaga przyjęcia wspólnego prawa i nie kładzie nacisku na język publiczny, przestaje być pluralizmem. Staje się mozaiką równoległych, nieprzenikających się światów. Europa na tym tle wyróżnia się historyczną pamięcią o własnej winie oraz długą tradycją samokrytyki. Pamięć ta jest wartością, gdy otwiera na roztropność i skruchę. Lecz staje się destrukcyjna, gdy paraliżuje zdolność do afirmacji własnych reguł. Douglas Murray pisał w swojej pracy o kulturze zwątpienia w siebie i braku woli walki o to, co własne. Nie jest rzeczą wstydliwą bronić swoich zasad. Wstydliwe jest porzucenie ich z lęku przed epitetem. Słowa autora, że napływ do cywilizacji konającej kończy się klęską, trzeba rozumieć jako wezwanie do odnowy, a nie jako nieodwołalny wyrok. Jeśli Europa ma odzyskać sprawczość, musi przejść od moralności pustego gestu do moralności twardej reguły. Dopiero gdy europejską aporię, czyli nierozwiązywalny problem, wyrwiemy z jałowej debaty i spojrzymy na nią z perspektywy innych kontynentów, staje się jasne, że nie jest ona losem, lecz ideologicznym wyborem. Azja Wschodnia praktykuje hybrydę modernizacji technicznej z tradycjonalistyczną semantyką wspólnoty. Japonia, Korea czy Chiny realizują model łączący dyscyplinę demograficzną z niezwykle wysokim progiem kulturowej akceptacji dla imigracji. Jeśli już ją dopuszczają, to na warunkach gospodarza, żądając asymilacji językowej i obyczajowej. W tym układzie różnorodność nie jest celem samym w sobie, lecz co najwyżej incydentalnym kosztem wymiany gospodarczej. Model ten broni się nie w imię nienawiści do obcych, lecz w imię jedności kodów kulturowych. Efekt jest przewidywalny. Społeczeństwa bywają twarde, czasem bezduszne, lecz nie cierpią na tyranie pokuty i nie rozchwiewają definicji narodowego my. Europa, o której pisze Douglas Murray, wyróżnia się nie tym, że przyjmuje przybyszów, lecz tym, że rozbraja własne roszczenie do prawomocności, zanim jeszcze przekroczą oni jej próg. To jest sedno problemu. Stefan Zweig, patrząc na kontynent w przededniu katastrofy, pisał, że Europa wydała mu się skazana na śmierć wskutek własnego szaleństwa. W naszym ujęciu to szaleństwo nie jest irracjonalnością, lecz żelazną konsekwencją logiki samokrytyki, która wymknęła się spod kontroli. Samokrytyka pozostaje cnotą tylko do momentu, gdy staje się substytutem moralności. Wymaga to precyzyjnego odróżnienia zjawiska migracji od doktryny multikulturalistycznej. Migracja jest przepływem osób i praktyk, który może zostać zintegrowany, o ile istnieje wystarczająco silny rdzeń reguł materialnych i proceduralnych, przez które wspólnota przyjmująca utrzymuje ciągłość swojego świata. Multikulturalizm jako doktryna polityczna nie jest jednak zwykłą tolerancją dla różnicy. Jest roszczeniem pojęciowym, wedle którego kryteria spójności wspólnoty mają zostać rozpisane na zbiór równoważnych, partykularnych racji. Gdy ten schemat zyskuje status prawa wyższego rzędu, instytucje przestają działać jako operatorzy wspólnego języka, a stają się brokerami roszczeń tożsamościowych. To jest właśnie mechanizm powstawania społeczeństw równoległych. Nie z winy przybyszów jako takich, ale z powodu redukcji ładu do warunków transakcji między grupami, przy jednoczesnym zaniku zdolności gospodarza do formułowania norm generalnych. Stefan Zweig pisał o Europie jako o przestrzeni, której grozi śmierć z własnego szaleństwa. W dzisiejszej odsłonie oznaczałoby to przemieszczenie punktu ciężkości z prawa rozumu do prawa nastroju. W perspektywie ekonomicznej problem nie sprowadza się do rachunku przepływów fiskalnych, choć i te są istotne. Istnieje głębsza zmienna, którą ekonomia instytucjonalna nazywa zgodnością oczekiwań kooperacyjnych. To fundamentalne zaufanie, że wszyscy gramy według tych samych reguł. Gdy rynek pracy zostaje wchłonięty przez segmenty, w których normy wzajemności nie są współdzielone, produktywność kapitału publicznego spada. Część wydatków zostaje przeznaczona na koszty tłumaczenia kulturowego i mediacji konfliktów. O ile w modelu klasycznym przyrost podaży pracy może obniżyć płace i zwiększyć krótkoterminową konkurencyjność, o tyle w długim horyzoncie, bez stabilnego kanonu prawa i obyczaju, pojawia się luka legitymizacyjna. To próżnia, w której polityka udaje, że może zastąpić kulturę, a kultura udaje, że może obejść się bez norm. Narracja demograficzna, przedstawiana jako konieczność ratowania krzywej wieku, przypomina w swej strukturze piramidę finansową. Każda sprowadzona młodsza kohorta sama przecież kiedyś się zestarzeje. Uruchamia to pętlę sprzężenia zwrotnego, wymagającą nieustannej akceleracji napływu. Prowadzi to do systematycznego przekraczania nośności infrastruktury i kultury. Prawdziwe rozwiązanie nie leży w zewnętrznej podaży młodości, lecz w odbudowie czterech wewnętrznych wektorów. Stabilnego modelu rodziny, aspiracji obejmujących wiele pokoleń, ekonomii dającej się przewidzieć oraz sensu płynącego ze wspólnego projektu. Gdy Douglas Murray zauważa, że Europa utraciła wolę walki o siebie i chęć do prokreacji, diagnozuje właśnie kryzys w ekonomii sensu, a nie w biologii. Rozbierzmy ten dylemat na czynniki pierwsze za pomocą prostego rachunku zdań. Niech założenie P tu oznacza, że państwo utrzymuje jeden uniwersalny zestaw norm. Niech założenie Q oznacza, że każda kultura zachowuje pełnię swoich norm. Niech wynik R oznacza, że istnieje pokojowa koegzystencja bez hierarchii norm. Załóżmy aksjomat pierwszy. Jeżeli zachodzi PBEI, to zachowana jest możliwość legitymizacji sankcji. Załóżmy aksjomat drugi. Jeżeli zachodzi Q, to państwo nie może wymusić adaptacji norm sprzecznych z prawem źródłowym danej grupy. Celem jest osiągnięcie wyniku R. Teza doktryny w jej silnej wersji brzmi: założenie P jest fałszywe, założenie Q jest prawdziwe, a wynik R jest pożądany. Gdy założenie P upada, aksjomat pierwszy milczy na temat legitymizacji sankcji. Gdy założenie Q jest prawdziwe, z aksjomatu drugiego wynika, że próby integracji norm kolizyjnych nie mogą użyć przymusu, który byłby uznany za słuszny. Kiedy pojawia się konflikt norm, na przykład w sferze wolności słowa, równości płci czy prymatu prawa państwowego nad religijnym, brak założenia P i prawdziwość założenia Q implikują, że spór musi zostać rozstrzygnięty przez miękką siłę lub fakty dokonane. Konkluzja jest zatem nieuchronna. Z założeń doktryny multikulturalizmu nie wynika koegzystencja, lecz trwały stan odroczonego sporu. Geopolityka różnic kulturowych to nie akademicka egzotyka, lecz twardy kalkulator ryzyka. Europa, jeśli chce pozostać domem dla swoich narodów, musi wreszcie rozstrzygnąć paradoks gościnności. Gościnność jest bowiem wielkością moralną, ale tylko wtedy, gdy ma swoje granice. Gościnność bez ścian, zasad i progu przestaje być cnotą, a staje się wystawieniem na każdy wiatr. Douglas Murray, przywołując słynne zdanie Angeli Merkel, Wir schaffen das, trafnie zauważa, że slogan ten zadziałał jak placebo. A placebo nie leczy. Jedynie przedłuża impotencję decyzyjną. Kiedy kraje Grupy Wyszehradzkiej obstawały przy prawie do kształtowania własnego składu kulturowego, nie były reakcyjne. Były świadome, że historia nigdy nie daje urlopu. W tym sensie wschodnia część kontynentu zachowała zdrowy, immunologiczny rozsądek. Rekompozycja obecnego ładu wymaga czterech fundamentalnych korekt. Po pierwsze, należy ujawnić ukryte założenia, na mocy których gościnność zaczęła zastępować jasno określone kryteria. Po drugie, konieczny jest powrót do języka proporcjonalności. Państwo ma obowiązki wobec uciekiniera, ale jego nadrzędnym obowiązkiem jest ochrona wzorca życia, który gwarantuje wolności wszystkim swoim obywatelom. Po trzecie, trzeba zdecydowanie przywrócić prymat prawa wspólnego nad wszelkimi porządkami partykularnymi. To prawo uczyniło nas wolnymi, więc przyjmij je, a będziesz wolny razem z nami. Po czwarte wreszcie, należy przemyśleć na nowo politykę integracyjną w horyzoncie pokoleniowym. Integracja to nie festiwal różnorodności, lecz długi proces uczenia się języka, historii, etosu pracy i zasad publicznego sporu. Zdolność do spójnego pluralizmu wymaga uznania granicy, w której prawo wspólne ma bezwzględne pierwszeństwo. Kiedy Douglas Murray cytuje lament europejskich przywódców, że multikulturalizm zawiódł, nie ma w tym triumfu. Jest to raczej rekonstrukcja końca pewnego złudzenia. Nie oznacza to bynajmniej, że należy unieważnić cudzą odmienność. Oznacza to, że błędem było założenie, iż wspólnota polityczna poradzi sobie bez jasno zdefiniowanego centrum normatywnego. Tam, gdzie pośrednik decyduje o wycenie krzywd, prawo staje się towarem. Tam zaś, gdzie prawo jest towarem, obywatel traci równość, bo nie każdy ma reprezentanta na tyle głośnego, by skutecznie prowadzić licytację. Książka Douglasa Murraya rani jednak po to, by ocalić, a nie zabić. Gdy autor pisze, że Europa nie ma już żadnych rozsądnych rozwiązań na przyszłość, odczytuje to jako ostatnie ostrzeżenie, a nie ostateczny wyrok. Rozwiązania bowiem istnieją. Nie są łatwe, gdyż wymagają odwagi, by odwołać modę na samobiczowanie i przywrócić właściwą hierarchię celów. Jeżeli ponownie nauczymy się wymawiać słowo dom bez wstydu, jeżeli zatrzymamy inflację oskarżeń wobec samych siebie i wprowadzimy twarde reguły integracji jako warunek gościnności, opowieść o samobójstwie może zamienić się w opowieść o rekonwalescencji. Jeśli nie, będziemy kontynuować sen o różnorodności, który rozbrzmiewa jak dworska muzyka na środku pola bitwy. Melodia jest piękna, lecz nie zawróci biegu rzeki,